ulica Lubartowska, podchodzimy do blaszanej bramy. To ogrodzenie blaszane stoi tutaj już dobrych 20 kilka lat, a przynajmniej 20. Próbujemy wejść do arkad. Dobry, można?
Proszę. Przed tymi badaniami raczej nikt się, podejrzewam, nie spodziewał takiego odkrycia w tym miejscu.
Miejski konserwator zabytków Hubert Mącik.
Dlatego, że byliśmy trochę przywiązani do takiego obrazu aglomeracji Lublina te 1000 lat temu, którą wywodziliśmy, jak to się mówi, retrogresywnie, czyli patrząc wstecz, z tego, co powstało w momencie lokacji miasta. Czyli patrzyliśmy przede wszystkim na wzgórze staromiejskie, jako ten rdzeń osadniczy Lublina. Oczywiście wiadomo z badań jeszcze z lat 60., że osady wczesnośredniowieczne znajdowały się też i na Czwartku, i jeszcze w innych miejscach. Niemniej jednak te badania dotyczące terenu tak zwanych arkad pokazują nam przede wszystkim, i to jest szalenie interesujące, że ta aglomeracja miała dużo większy obszar niż późniejsze miasto lokacyjne. Była to rzeczywiście duża aglomeracja jak na ten okres. Na dodatek musiała pełnić rzeczywiście istotne funkcje w otoczeniu.
Nazywam się Agata Salamucha. Sprawdzamy głębokość razem z koleżanką za pomocą niwelatora i łaty, ponieważ na powierzchni tego, co już mieliśmy, mieliśmy jakieś przebarwienia albo na przykład obiekt typu dołek posłupowy i schodzimy niżej, sprawdzamy, czy to już się skończyło i po prostu co jest dalej. I tutaj był jeden piec, tam w tamtym rogu też jest jeszcze jeden piec i jeszcze pomiędzy był też jeszcze jeden piec.
Uszczęśliwiłem się, gdy to odkryliśmy po raz pierwszy.
Archeolog dr Rafał Niedźwiadek, UMCS.
Gdy zaczęły się pierwsze badania w 1998 roku nawet, patrzyłem na ten teren i sądziłem, że przekształcenia powojenne doprowadziły do tego, że wszystkie możliwe rzeczy, które są tutaj dawniejsze niż XX czy XIX wiek, zostały zniesione. Bo a to kształtowanie tychże tarasów bądź skarb, a to budowa targów w XIX wieku, a wcześniej nie mieliśmy potwierdzonego tej stałej zabudowy. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że nie było parcelacji działek, takich innych uwarunkowań, sądziłem, że zostało wszystko zniesione. Jak za dotknięciem różdżki, dosłownie, w 2017 roku się zmieniło po zdjęciu pierwszych poziomów ziemnych raptem metrowej miąższości. Ukazały nam się obiekty datowane wówczas na IX, X, może początek XI wieku. A jak badania rozszerzaliśmy, te obiekty zaczęły układać się w rodzaj zorganizowanej osady, która była ustawiona wokół owalnego placu. Mnie dlatego to tak zachwyca, bo pomimo, że osad w Lublinie słowiańskich znamy wiele, odpocząwszy od tych najstarszych, słynny Czwartek, VI wiek, który kontynuował się do VIII, to ta jest o tyle specyficzna, że ma właśnie ten plac organizujący zabudowę, wokół którego mamy budynki i mieszkalne, i gospodarcze. Mieszkalne to te właśnie różne kolory ziemi, gdzie widzimy słupy, gdzie widzimy ściany, gdzie widzimy wnętrza tychże domostw, a także urządzenia, które tym ludziom pomagały żyć. Paleniska na zewnątrz, paleniska wewnątrz. Te domy były straszliwie malutkie. Powierzchnia użytkowa, gdzie trzeba było powiesić dziadków, rodziców, dzieci, miała 24 metry do 30. Część z nich była postawiona na słupach, ponieważ czytaliśmy tylko takie ślady. Obiektów zagłębionych w podłoże, czyli w typie półziemianek, obiektów mieszkalnych, mamy kilkanaście. Ale dwa z nich właśnie są aktualnie odkrywane. Pierwszy obok nas, drugi obok, trochę bardziej zniszczony. Bogactwo materiału ceramicznego. Łącznie z tym, że nie żałowali skorup do tego, żeby je miażdżyć i z nich układać rusztowanie pod paleniska. I te wewnątrz, i te otwarte. Ale z kolei mamy bardzo niewiele przedmiotów wykonanych z metali. Kilka, dosłownie kilka nożyków. No cóż, tamte czasy były ogólnie biedne. Przynajmniej z terenu Lublina nie znamy takich bogatych osad słowiańskich, które by obfitowały w metal. Żelazo głównie. No i w grobach bywają elementy z metali szlachetnych, ale bywają, nie są standardem.
Dzień dobry, Szoszana Keller. Schodzimy warstwami ziemi od 10 do 15 cm. Najpierw warstwa jest ściągana przez koparkę, później jest czyszczona grackami, później jest dokumentowana.
To co, odkopiecie, zakopiecie? Czy zostanie, czy będzie wyeksponowane? Chociaż trochę?
Istota tych obiektów, tej kategorii obiektów jest taka, że to jest ziemia innego koloru, innej konsystencji od otaczającego tła, w związku z czym nasze fachowe oko jest w stanie te rzeczy opisać, nadać im konkretny wymiar, przeznaczenie, funkcje. Natomiast powstają one w rzeczywistości wirtualnej, w zdjęciach, w dokumentacji cyfrowej, w dokumentacji rysunkowej. Potem będzie można z tym zrobić wiele różnych rzeczy. Mamy pewien pomysł z inwestorem, co z tym zrobić, ale chyba jeszcze za wcześnie, żeby się chwalić. Innymi słowy, by jakoś te odkrycia umiejscowić w przestrzeni późniejszego parkingu.
To jama zasobowa chyba się nazywa.
Tak, można powiedzieć, że taka lodówka z X wieku. I tam w tych okolicach, znaczy w okolicach tej jamy była taka duża ceramika zasobowa, tak? Czyli to służąca po prostu do przechowywania czegoś.
Badania te poprzedzają inwestycje.
Marek Woliński, przedstawiciel inwestora.
Parking podziemny z częścią handlowo-usługową to jest taka zbitka, która od dłuższego czasu jakby funkcjonuje, ale raczej będziemy kierować się w stronę lokali gastronomicznych, jakby korzystając z miejsca, które tutaj jest, w bliskości Starego Miasta, no i tego parkingu, również na 300 miejsc parkingowych. Chcielibyśmy tutaj stworzyć taką strefę gastronomiczną, w której znalazłyby się różne koncepty restauracyjne, większe, mniejsze, kuchnia uliczna, może to miejsce wydaje nam się takie stworzone do tego rodzaju konceptu. Nie będzie tu już centrum handlowego, bo taki był początek tej inwestycji, duże centrum handlowe z przejściem podziemnym na Stare Miasto. Nie. Dzisiaj kupujemy ciuchy w internecie, a jemy na zewnątrz. To nie będzie już na pewno taki duży obiekt. Dwupoziomowy parking na 300 miejsc parkingowych.
No, i około
pod ziemią. Tak, pod ziemią. I część restauracyjna również w części podziemnej. Na górze będzie trójkątny budynek w miejsce dawnych kas biletowych, restauracyjny, a także budynek arkad z odbudowanym piętrem. Czyli dzisiaj mamy jedno piętro, a historycznie były to piętra dwa, jeszcze w czasach przedwojennych, kiedy tam były jatki żydowskie. I te dwa poziomy będą miały również arkady przy tym obiekcie. I to będą dwa obiekty naziemne, a dwa poziomowy parkingu i część gastronomiczna ulokowana będzie pod ziemią. Także dla postronnego obserwatora będzie widoczny ten trójkąt w miejscu dawnych kas biletowych, w miejscu obecnie działającego parkingu, budynek arkad z podniesionym piętrem. A oprócz tego zagospodarowana zielenią tutaj przestrzeń taka do przebywania, do, mam nadzieję, przyjemna przestrzeń, żeby chcieć tutaj przebywać i trochę tej historii również smakować.
Znaczy, dla mnie najciekawszy był ten piec, może dlatego, że najdłużej na nim pracowałam. Ilość ceramiki, która tam była, była interesująca. Piec składał się z kilku warstw, czyli jakby było palenisko, pod którym była ceramika i to były chyba 3 albo 4 warstwy. Bo jak się odkrywało te kolejne warstwy i było, kolejna ceramika, kolejna warstwa.
Właściwie to znam ze zdjęć bardziej, bo faktycznie jako dziecko niespecjalnie bywałem w tym miejscu. Pamiętam, że coś takiego było, natomiast już nie był to czynny lokal. No nie. Dobrze też pamiętam drzewa, które tam jeszcze były i pewnie część z nich mogła pozostać, no ale to już dawna historia. I w każdym razie samo to miejsce ma swoją bardzo długą historię, związaną zarówno z historią ogrodów świętoduskich, a później związaną z karmelitami bosymi, jak i później po kasatach zakonów w XIX wieku urządzono tam to, co bardzo często lublinianom najbardziej się z tym miejscem kojarzy, czyli targowisko.
A sama Świętoduska powstała kiedy?
Z całą pewnością trakt w tym miejscu mógł istnieć już w momencie lokacji miasta, dlatego że ten teren, który... Raczej tak, dlatego że ten teren stał się przecież częścią uposażenia Kościoła Świętego Ducha i Szpitala Świętego Ducha. Wszystko wskazuje na to, że właśnie już w takich granicach. Natomiast zagospodarowanie obecnej ulicy Świętoduskiej, no to już okres późniejszy. Zapewne gdzieś w wieku XVI pewnie powinniśmy widzieć jakieś początki tego zagospodarowania, ale akurat ta strona ulicy Świętoduskiej, która do dziś jest zabudowana zwartą zabudową, czyli jej strona zachodnia, nie miała do tej pory jakoś, powiedzmy, szczęścia do większych badań archeologicznych, więc stąd trudno nam tu mówić o najstarszych elementach zagospodarowania tego terenu. Można domniemywać, że pewnie podobnie jak w przypadku innych części dawnego krakowskiego przedmieścia, szeroko mówiąc, czyli całego obszaru na zachód od miasta w murach, od miasta lokacyjnego, pewnie także tam mieściły się nie tylko ogrody, ale być może również jakaś zabudowa gospodarcza, może jakaś zabudowa związana z warsztatami, gdzie zwłaszcza te warsztaty pracujące z niebezpiecznymi substancjami, w niebezpieczny sposób, jak na przykład piece garncarskie, piece kowalskie. To, co mogło powodować pożary w zwartej zabudowie miasta, tego właśnie rodzaju funkcje były na to przedmieście, no mówiąc najprościej, wypychane. Natomiast wiemy, że na początku wieku XVII na tym terenie zaczyna się już zabudowa
taka, która w części zachowana jest do dzisiaj. Powstaje dwór Rafała Leszczyńskiego, później przekazany karmelitankom bosym, przy którym karmelitanki w latach 30. XVII wieku budują kościół pod wezwaniem świętego Józefa, zachowany do dziś, dzisiaj we władaniu karmelitów bosych, męskiej gałęzi tego zakonu. No a z czasem intensyfikuje się zabudowa dookoła, powstają kamienice. Te obecnie istniejące, które dzisiaj widzimy, są to kamienice z drugiej połowy wieku XIX. Natomiast nie jest wykluczone, że w murach przynajmniej części tych obiektów mogą też być obiekty starsze, bo ta zabudowa może jak najbardziej sięgać okresu wcześniejszego. Ale ta zabudowa nie obejmowała tej właśnie strony tak zwanych, jak to dziś mówimy, arkad. Ten teren pozostał terenem ogrodowym, z niewielką zabudową, która jest na przykład widoczna choćby na obrazie Pożar miasta Lublina u ojców dominikanów, taką zabudową wewnątrz ogrodu po prostu. Po kasatach zakonów, po przejęciu tego terenu przez instytucje publiczne, w drugiej połowie XIX wieku postanowiono w tym miejscu urządzić targowisko. Teren został wyrównany.
A plac się jakoś nazywał, czy nie miał nazwy? Bo ulica już była Świętoduska.
Ulica po stronie zachodniej oczywiście była to ulica Świętoduska, chociaż ta nazwa, jak to wówczas, miała raczej charakter, powiedzmy, zwyczajowy, nie była nazwą stricte administracyjną. Natomiast tę ulicę, która dzisiaj jest odcinkiem ulicy Lubartowskiej, w XIX wieku nazywano, aż do roku 1939, ulicą Nową. Ulica Lubartowska zaczynała się od Kowalskiej. Później, po wojnie, ten fragment właśnie, który był wcześniejszą ulicą Nową, nazwano ulicą Rady Delegatów, co znaczna część Lublina jeszcze pamięta. No a po roku 1990 trochę ahistorycznie przedłużono ulicę Lubartowską do placu Łokietka.
No i jeszcze za czasów PRL-u Świętoduska to była Hanki Sawickiej. To już no, mamy to pełne już nazewnictwo, ale placek się nie nazywał, było to targowisko.
Było to po prostu targowisko. Targowisko, które jest nam dość dobrze, można powiedzieć, znane z licznych fotografii. Na tym targowisku w jego południowej części urządzono jedną z pomp, jedną ze studni lubelskich wodociągów. Podobna była ta pompa, jeśli chodzi o jej oprawę architektoniczną, jak zachowana do dzisiaj przy dawnej ulicy Szerokiej, czyli na terenie do niedawna jeszcze dworca PKS-u. Takich studni tego rodzaju było kilka. Wcześniej była tam też pompa w żeliwnej oprawie. Zachowane są projekty w Archiwum Państwowym, podobna jak ta pompa, której rekonstrukcję umieściliśmy niedawno na placu Łokietka. Nazywano wówczas te oprawy pompokrytami. To też takie zabawne może słowo z naszego dzisiejszego punktu widzenia. No a później właśnie ta już murowana w formie takiej niewielkiego domeczku studnia.
Tam wyżej działał oczywiście dworzec autobusowy, powojenny, to jak wiemy, ale też na jednych z takich zdjęć tutaj jest widoczny taki zdrój wodny, prawda? Gdzieś tutaj był ulokowany, mniej więcej przypominający ten, który jest przy dawnym dworcu głównym PKS-ie, no częściowo działającym. To też tutaj gdzieś miał swoją lokację, nie?
Jeśli mielibyśmy to umiejscować w przestrzeni, to na początku lipca była robiona taka zatoczka do odstrony wodopojnej, do w przyszłości do mycia kół samochodów, które będą obsługiwały budowę. I tam faktycznie odsłonił się fragment kręgów murowanej studni z cegieł. Szukając analogii, to byłaby taka sama, jak w 18 roku odsłoniliśmy przed bramą krakowską. W tym sensie, że w podobny sposób wybudowana, więc pewnie i z podobnego okresu. Więc mówiąc o zdroju wodnym, to pewnie raczej w tamtym miejscu należałoby go szukać. Choć znowu odnosząc się do historii tej dawniejszej, to w 7-8 roku, badając parking ten na górze, odkryliśmy studnię mającą 20 parę metrów głębokości.
Te funkcje targowe pozostały w tym miejscu do okresu okupacji. I właśnie tym funkcjom targowym towarzyszył budynek. Budynek kramów, który został później w części zaadaptowany na tę właśnie kawiarnię, restaurację pod arkadami w okresie powojennym, ale, i to jest ciekawe, jak się okazuje właśnie z badań archeologicznych, które w tej chwili trwają, o czym wspominał dr Niedźwiadek, i jednak ten budynek został w znaczącym stopniu przekształcony, w znaczącym stopniu przebudowany.
A nie to tylko teraz wyszło.
No właśnie, to dopiero są stosunkowo nowe ustalenia. Jednak jak się okazuje, w znaczącym stopniu ta struktura, którą widzimy do dzisiaj, to jest struktura powojenna na wcześniejszych fundamentach.
Jest w tych arkadach coś, patrząc teraz na ich południową elewację, ja na przykład nabieram dużego dystansu co do ich zabytkowości. Widzimy w całych arkadach jako relikt tego zamierzenia XIX-wiecznego. Tymczasem ściana południowa, którą słoniliśmy, pokazuje, jak bardzo ten obiekt został przekształcony w czasach powojennych. Jak się przyjrzymy na sam dół, tak jak jest wysokość koparkowego, tam jest zachowany pierwotny mur, inaczej są cegły zestawiane i spajane. Powyżej jest mur z takich nierównych cegieł, gdzie i z nich wycieka zaprawa. Ewidentny ślad do murowania nowej fazy. Potem jest takie odcięcie, na wysokości łuków i kolejny mur ceglany i jeszcze inaczej spajany. A jeszcze wyżej mur z białej cegły. I teraz jak to wszystko skonfrontujemy z linią okien, to nijak do siebie nie pasują. Czyli arkady w obecnej Brylle to jest efekt przekształceń po II wojnie światowej. Nie sposób byłoby w pierwotnych arkadach wyprowadzić tych wszystkich łuków okiennych, zwieńczeń i tak dalej, gdyby mieli bazować na tych murach. Mamy jeden, pewnie się narażę wielu lublinianom, jeden ze stereotypów, by w obecnych arkadach widzieć budynek pamiętający XIX wiek.
Wracając jeszcze do okresu okupacji, bo to jest też moment dość interesujący, zachowały się fotografie w Narodowym Archiwum Cyfrowym przedstawiające niemieckie plany dla tego miejsca z okresu okupacji. Miała to być duża przestrzeń publiczna, ukształtowana tarasowo, bez tej funkcji targowej. I nie jest do końca jasne, czy to tarasowe ukształtowanie terenu, które znamy już z okresu powojennego, gdzie na tym tarasowym ukształtowaniu terenu według projektu m.in. Gerharda Ciołka zostało zrealizowane założenie ogrodowe, założenie parkowe, czy ono zostało wykonane jeszcze przez Niemców w okresie okupacji, właśnie według tych koncepcji, po których pozostały nam tylko fotografie makiet, czy też zostało ono wykonane już w okresie powojennym? Horyzont czasowy jest tak krótki, że metodami archeologicznymi za bardzo być może tego nie ustalimy, chociaż na działania Niemców w tym miejscu może wskazywać to, że wykonali w tamtym rejonie podobne tunele z takich charakterystycznych bloczków betonowych z fragmentami gruzu ceglanego, jak takie, które znaleźliśmy podczas rewaloryzacji na Placu Litewskim. Więc jakieś funkcje być może magazynowania czegoś, być może jakieś funkcje przygotowywawcze do obrony terenów powyżej, czyli terenu obecnego ratusza, który też przecież w części był przez administrację niemiecką użytkowany. Jakieś funkcje tego rodzaju Niemcy tam umieszczać mieli zamiar. Niewykluczone, że przy tej okazji też właśnie ten teren został w różny sposób przekształcony. No ale tak czy inaczej, targowisko już na ten teren nie wróciło. Zostało po wojnie przeniesione do podwórz kamienic przy ulicy Świętoduskiej.
Wróćmy jeszcze do budynku, bo to były jatki ceglane. XIX-wieczne.
XIX-wieczne, ten dość typowy budynek dla różnego rodzaju urządzeń handlowych w tym okresie, był wyższy o kondygnację niż ten, który dzisiaj widzimy i kryty dwuspadowym dachem, kalenicą skierowanym wzdłuż ulicy Lubartowskiej. I nazwa arkad w większym stopniu, mam wrażenie, jednak wiąże się z tą zachowaną do dziś aranżacją powojenną niż z tymi wcześniejszymi. No a po wojnie ukształtowano na tym terenie teren rekreacyjny. Przed rokiem 1954 zrealizowano kompozycję ogrodową o takim charakterze, można powiedzieć, nawiązującym do założeń barokowych. Częściowo Gerhard Ciołek, projektant tego ogrodu, wybitny znawca polskich parków i ogrodów i sztuki ogrodniczej, w znacznym stopniu nawiązał, tworząc tą kompozycję, do znanych archiwaliów planów Lublina z początku XIX wieku, które pokazywały w różnych miejscach miasta takie właśnie geometryczne kompozycje ogrodowe. Więc ta kompozycja nie była oczywiście przypadkowa. Kawiarnia uzupełniała funkcjonalnie ten...
Ale to było nadbudowane?
Zostało to, jak się okazuje, z tych wstępnych rozpoznań dzisiejszych w zasadzie zbudowane na nowo. Więc otwiera nam to, powiedziałbym, pole do kolejnego pytania i do kolejnych badań, według czyjego projektu ta realizacja została wykonana. No to jest oczywiście bardzo interesujący temat. Mam nadzieję, że gdzieś jakieś materiały z tym związane się zachowały. Okres bezpośrednio powojenny jest takim okresem, który w przypadku Lublina nie jest tak do końca przebadany.
Co tu macie, drodzy koledzy?
No mamy tutaj granice warstw. Tutaj mamy zupełnie inne podłoże, to znaczy no jakby na oko po prostu widać, jeżeli jest wyczyszczone, że znacznie się różni. No i po prostu podczas historii tego miejsca podjęto inne działania, które po prostu zmieniły środowisko, przez to warstwy wyglądają nieco inaczej.
Ten wkop prawdopodobnie jest współczesny, czy jest związany po prostu z kanalizacją, ze studzienką, dokładnie, która się tutaj znajduje.
Tak, tutaj widać...
Prawdopodobnie już związany z budową arkad, tak? Czyli to jakieś lata 60.
No tutaj widać sporo cegieł, sporo przemieszanego lesu, tutaj zaprawy, także wydaje mi się, że ta warstwa powstała przy budowie arkad. No a tutaj jak widać jest już zupełnie inne podłoże, takie bardziej jednolite, które nie było ruszane podczas budowy. Po prostu tutaj widać tak ewidentnie, że jest taka granica.
Czasy powojenne to czasy funkcjonowania restauracji pod arkadami. Pewnie jeszcze wielu lublinian pamięta ten lokal. My też sobie go gdzieś odtwarzamy na zdjęciach.
Część z nas, między innymi ja, pamięta, jak to rodzice przyprowadzali na lody i bitą śmietanę z bezą. Także funkcja i handlowa, i usługowa, i gastronomiczna. Archeologia jest podróżą w nieznane. Choć wiemy, wiedzieliśmy mniej więcej, czego oczekiwać przed tym sezonem, to jednak wciąż zaskakują na przykład to, że jest różna mięszczość tych depozytów XIX i XX wiecznych. Od takich miejsc, gdzie mamy tego metr, po takich, gdzie jest ich prawie 3. A oprócz tego oczywiście był i targ, który mamy na wielu fotografiach i pocztówkach z XIX i XX wieku. Normalnie przejeżdżają wozy, jak to na prawdziwym wiejskim targu. I ten poziom targowy także chwytamy w warstwach archeologicznych. Co prawda bruku takiego sensu stricto, jak na pocztówkach, nie widzimy. Ten odkryliśmy w 2007 roku, kiedy prowadziliśmy pracę na parkingu tym na wyższej kondygnacji, ale poziom, który się odcina z gruzem, z zabytkami typowo XIX-wiecznymi, ten da się wskazać. I on ma się nijak do obecnego poziomu użytkowego arkad. Czasy powojenne spowodowały spore przekształcenia. No i teraz Adrem. Podejmując te badania w 2017 roku, sądziłem, że zastaniemy tutaj wyłącznie warstwy niwelacyjne, które powstały przy okazji kształtowania tego terenu na dzisiejszy obraz. Natomiast zaskoczeniem niemałym było to, że odkryliśmy nie tylko poziomy targowe, nie tylko poziomy ogrodów klasztoru Świętego Ducha i Karmelitów, ale to, co moim zdaniem jest clue programu, to osadę wczesno-średniowieczną. Jeden z wielu powodów, aczkolwiek myślę, że to jest ten najbardziej intrygujący, najbardziej fascynujący i najbardziej przyciągający w to miejsce. Pod arkadami, a właściwie w okolicy arkad, gdybyśmy patrzyli tylko na budynek historyczny. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę przyszłą inwestycję, to jesteśmy w centrum przyszłego parkingu. Stąpamy po kondygnacji, moim zdaniem, minus jeden, czy jeszcze się unosimy wyżej? Grób mamy jeden, ale z czasów dużo młodszych, zapewne późny średniowieczny albo okres nowożytny, bardzo nietypowy. No ale jesteśmy niedaleko bramy krakowskiej, a przed bramą krakowską mamy cmentarz wczesno-średniowieczny, co prawda już chrześcijański, no ale wciąż się obracamy w tej epoce.
Kilkanaście domów i budynków gospodarczych wokół owalnego placu, czyli co, rynek mieli?
Unikam tego słowa, bo rynek się jednoznacznie kojarzy. Natomiast tutaj mamy jakąś zmysł przestrzenny dla organizacji tej osady, czego na przykład w czwartku nie widać.
Kto tu mieszkał?
Sądzę, że zwyczajni ludzie, aczkolwiek właśnie. Mamy trzy typy budownictwa, od tego najbardziej prymitywnego na ślamie i sochę, na sumik i łądkę, po konstrukcje zrębowe, a zwykle konstrukcje zrębowych nie łączy się ze wczesnym, przynajmniej tyle w mojej wiedzy jest, nie łączy się ze wczesnym średniowieczym, tylko to jest element typowy dla późniejszych czasów. Jeśli daty radia węglowe wskazują, że te budynki były sobie mniej więcej jednoczesne, to znaczy, że dysponując różnymi technikami, być może była inna zasobność portfela poszczególnych ludzi albo umiejętności stricte budowlane ich samych, bądź tych, których wynajmowali do budowy tych domów. Z samej kultury materialnej, z wyjątkiem naczyń, nie mamy żadnych innych wskazówek. Być może te obiekty gospodarcze, wśród których potrafimy zidentyfikować jamy do produkcji dziegciu, wskażą na jakiś profil. Ale wtedy, w 2017 roku, badania musieliśmy zatrzymać, no bo różne względy, między innymi brak możliwości wywozu ziemi. Teraz dochodzimy do północnej granicy osady i pytanie, czy będzie ona miała swoją kontynuację jeszcze dalej w postaci jakiegoś kolejnego zaplecza.
Tak, tam gdzie jest ta dziura, to leży szkielet, on jest w profilu, w tamtym miejscu. Tam dziewczyny rysują profil, jest osada, ale osada jest też tutaj.
Powinni być to Słowianie, no nasi bezpośredni przodkowie, patrząc po linii genetycznej. Słowianie przewędrowali na teren dzisiejszej Polski w VI wieku. Tak jest właśnie datowana ta najstarsza część osady czwartkowskiej. Stąd w owym czasie, jak i odkryto osadę w 1969-1968 roku, było takie pytanie profesora Myślińskiego, czy to jest najstarszy Lublin? Miał na myśli czwartek, ponieważ nikt z historyków nie przypuszczał, że ślady obecności naszych przodków, nas samych, mogą sięgać aż VI wieku. Wszyscy zakładali, że no dobrze, może Mieszko I, mówię o tych dawnych latach rozwoju nauki, czyli lata 60. Dzisiaj nikt w to nie wątpi, że osada słowiańskie było od VI wieku i jak pokazują różne odkrycia na terenie miasta, przybierało ono na sile i miało także zorganizowany obraz. Na razie najważniejszym jest to, byśmy archeologii usunęli spod inwestycji, zebrali wszystko, co tylko możliwe, za to zdokumentowali. Natomiast kwestia analiz, sądzę, że materiał nazbieraliśmy już tyle, że na niejedną analizę się ona przyda.
Obligują nas terminy umowy podpisanej z miastem i tam jest określony termin do 31 lipca 2027 roku wybudowane fundamenty, a do końca 2028 roku stan surowy zamknięty. Aczkolwiek ideałem byłoby, żeby i parking, i ta strefa restauracyjno-gastronomiczna działała już na Europejską Stolicę Kultury w 2029 roku.
300 miejsc, parking podziemny, tak? Świętodówska i Lubartowska dźwigną tyle samochodów? Na przykład koło 16, jeżeli będą tutaj parkować osoby, które pracują w Śródmieściu?
Robiliśmy te badania. Rzeczywiście nie spodziewamy się tutaj jakiegoś dużego zablokowania miasta i generalnie zablokowania miasta. No, to nie musi być działalność jakby bieżąca, bo ten parking, który mam obecnie, obsługuje jako bieżącą obsługę. Natomiast z uwagi na jego wielkość często odmawiamy właśnie hotelom, gastronomii i wówczas ten profil parkingu będzie troszeczkę inny. Nie taki do codziennego użytku, ten ruch nie będzie taki całodzienny, przynajmniej w części tych miejsc parkingowych. Jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy, czyli bliskość Starego Miasta. To jest, często się w gastronomii, w handlu mówi się o czymś takim, o ankorach na przykład. Ankor, czyli kotwicy takiej handlowej, która będzie przyciągać ludzi. I zawsze w projekcie takim handlowym to mówi się, że to jest jakiś duży sklep, jakiś modny sklep. My nie potrzebujemy tego rodzaju kategoriami się jakby posługiwać, bo naszym głównym tym ankorem, użyję tego takiego staropolskiego słowa, czyli tym naszym zachęcaczem do przyjazdu do centrum miasta jest właśnie to Stare Miasto, po prostu. Thank you.